Warren Buffett. Zawsze z zainteresowaniem czytam książki Phila i gorąco zachęcam wszystkich do lektury jego dzieł. Naprawdę duże pieniądze zarabiają ci, którzy podejmują słuszne decyzje pod względem jakościowym. Jestem w 85% Grahamem i w 15% Fisherem. Praktyka działania Buffetta, a zwłaszcza jego wspólnika Charlie'ego Mungera, wskazuje, że udział propagującego metody jakościowe Philipa Fishera został przez Warrena mocno niedoszacowany. Inwestor z Omaha zaczynał swoją przygodę z giełdą od kupowania tanich akcji średniej jakości spółek znacznie poniżej wartości księgowej. Nazywał je niedopałkami cygar, z których da się jeszcze wykrzesać coś wartościowego. Od lat 30. do 50. XX wieku spółek tego rodzaju było w USA mnóstwo. Jednakże z czasem metoda ta przestała być satysfakcjonująca. Zbyt wielu inwestorów przyswoiło sobie filozofię Benjamina Grahama, a rynkowe wyceny giełdowe poszły w górę. Poczynając od połowy lat 60. XX wieku i zakupu akcji American Express, Warren Buffett w coraz większym stopniu był gotów płacić za przyszłe zyski i strumień gotówki generowany przez firmę, a nie za jej aktualną wartość księgową. Jest to sposób myślenia Philipa Fishera, który pokazuje, jak wybiec 10 lat do przodu i próbować przewidzieć, które firmy mogą odnieść długofalowy sukces. Zwykło się mawiać, że jeżeli uczeń przerósł swojego mistrza, to jest to dowód wielkości mistrza. Warren Buffett osiągnął znacznie większy sukces finansowy niż jego nauczyciele, Benjamin Graham, Philip Fisher i Charlie Munger. Nie umniejsza to jednak ich znaczenia. W tym materiale zajmiemy się jednym z nich. W Twoje ręce przekazujemy uporządkowany zbiór ponadczasowych zasad inwestycyjnych Philipa Arthura Fishera. Większość punktów prezentujących zasady oceny firm została opatrzona praktycznymi przykładami odnoszącymi się do działalności Warrena Buffetta oraz firm, które znasz z życia codziennego. Techniki inwestycyjne, które z powodzeniem stosował Philip Fisher wiele lat temu, nadal są aktualne. Można je z powodzeniem stosować w XXI wieku i dzięki nim dokonywać bardziej świadomych zakupów akcji na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie i rynkach zagranicznych. Co więcej, będąc w stanie lepiej ocenić perspektywy rozwoju otaczających nas firm, jest się też bardziej świadomym pracobiorcą. Warto się zastanowić, gdzie szanse na awans i podwyżkę są większe. Czy w firmie prowadzonej przez kompetentnych, uczciwych ludzi, której sprzedaż rośnie w tempie 15% rocznie, czy takiej, która nie posiada opisanych atutów. Każdy z nas, nawet nie dysponując kapitałem do inwestowania, powinien dla własnego dobra poznać mechanizmy rządzące gospodarką i umieć odróżniać firmy zwycięskie od potencjalnych przegranych. Wiedza tutaj zebrana oparta jest na filozofii Philipa Fishera, autora dzieł Zwykłe akcje, niezwykłe zyski i Konserwatywni inwestorzy śpią spokojnie oraz Warrena Buffetta, który swoimi przemyśleniami dzieli się między innymi w listach do akcjonariuszy i podczas walnych zgromadzeń akcjonariuszy Berkshire Hathaway. Wiedza obu mistrzów wsparta została naszymi własnymi praktycznymi doświadczeniami z inwestowania na rynku kapitałowym i życia zawodowego. Łukasz Tomys i Twoja druga pensja.pl prezentują Warren Buffett i Philip Fisher. Selekcjonuj jak mistrzowie. Ocena firmy w 15 krokach. Autorzy Łukasz Tomys i Mateusz Sawicki. Czyta Bartłomiej Ważny. Poczta pantoflowa jako źródło informacji. Większość klasycznych książek traktujących o inwestycjach giełdowych odnosi się zazwyczaj do analizy raportów i wskaźników finansowych oraz danych makroekonomicznych. Publikacje te znacznie odbiegają od przemyśleń Philipa Fishera, które w zdecydowanej większości opierają się na czynnikach jakościowych, czyli takich, które niełatwo jest pozyskać, a jeszcze trudniej zinterpretować. Autor niemal w każdym kryterium analitycznym powołuje się na informacje z niestandardowych źródeł, czyli takich, które nie są powszechnie znane. Narzędzia służące do pozyskiwania tych niezwykłych informacji nazywane są biznesową pocztą pantoflową. W przedmowie do książki Zwykłe akcje, niezwykłe zyski syn Philipa Fishera, Kenneth, tłumaczy świetnie, czym jest taki sposób pozyskiwania informacji. Twierdzi on, że bardzo dokładny obraz silnych i słabych stron poszczególnych spółek w branży można uzyskać dzięki zapoznaniu się z opiniami reprezentatywnego przekroju osób w jakiś sposób związanych z danym przedsiębiorstwem. Większość ludzi nie będzie miała oporów, aby podzielić się spostrzeżeniami odnośnie swojej pracy i bezpośredniej konkurencji ich firmy. Aby tak się stało, muszą mieć oni pewność, że nikt nie powoła się na nich jako swoje źródło informacji. Na początku takiej analizy warto spróbować skontaktować się z przedstawicielami 5 konkurencyjnych firm i zadać każdemu pytania dotyczące pozostałych 4. Bardzo często będą oni potrafili wskazać mocne i słabe strony interesujących inwestora przedsiębiorstw. Zawsze należy podchodzić do takich wiadomości z pewnym dystansem. Wynika to z faktu, że niektóre firmy stosują praktyki polegające na przekazywaniu swoim pracownikom niekoniecznie prawdziwych informacji na temat konkurencji. Celem takiego działania jest wyposażenie pracowników działów, które odpowiadają za obsługę klienta, w wiedzę, która pozwalałaby zdyskredytować konkurencyjne firmy w oczach konsumentów. Inną grupą ludzi, którzy mogą stanowić cenne źródło informacji, są byli pracownicy. Ich osąd może być wypaczony, ponieważ odejście z firmy mogło przebiegać w burzliwych okolicznościach. W kontaktach z byłymi pracownikami inwestor musi weryfikować uzyskane informacje z już posiadanymi oraz posiadać umiejętność formułowania własnych osądów. Trzeba poznać powody odejścia danego człowieka z firmy. Osoba, która ma poczucie, że została niesłusznie zwolniona, może być bardzo stronnicza i wyrażać pozbawione podstaw negatywne poglądy na temat byłego pracodawcy. Warto jednak pokusić się o pozyskanie informacji z tego źródła, ponieważ byli pracownicy mogą dysponować sporą wiedzą na temat sytuacji w danym przedsiębiorstwie. Dodatkową zaletą kontaktu z nimi jest fakt, że raczej bez oporów będą mówili o większości spraw swojej byłej organizacji. Obecnie dzięki internetowi dostęp do opinii byłych pracowników jest znacznie łatwiejszy niż za czasów Filipa Fischera, a mimo to większość inwestorów nie korzysta z tego dobrodziejstwa. Niestety nawet dzisiaj pozyskiwanie informacji z niestandardowych źródeł nie jest prostym zadaniem. Dodatkową trudność stanowi fakt, że informacje te w wielu przypadkach mogą być ze sobą sprzeczne. Ta niedogodność nie powinna zrażać inwestora dokonującego analizy. W przypadku naprawdę atrakcyjnych firm przekaz powinien być dość wyraźny i jednoznaczny oraz prowadzić do wyciągnięcia pewnych wniosków. Sięgnięcie do tego typu informacji wymaga ze strony inwestora sporego zaangażowania oraz czasu. W inwestowaniu, tak jak w przypadku innych przedsięwzięć, nie ma dróg na skróty. Aby osiągnąć ponadprzeciętne rezultaty, konieczne jest, aby podejmować nieszablonowe działania, dające przewagę nad innymi uczestnikami rynku. Szczegółowe instrukcje dotyczące metod pozwalających na zdobycie informacji z niestandardowych źródeł zostały przedstawione w dalszych częściach opracowania oraz opatrzone odpowiednim przykładem, który pozwoli lepiej zrozumieć ich istotę. Życie Filipa Artura Fischera. Gdy Fischer opublikował dzieło Zwykłe akcje, niezwykłe zyski w 1958 roku, bardzo szybko zyskał sławę w skali całych Stanów Zjednoczonych. Nawet książka Benjamina Grahama, Inteligentny inwestor, sprzedana w liczbie 1 miliona egzemplarzy, potrzebowała więcej czasu, aby przynieść popularność swojemu autorowi. Powiedzmy sobie szczerze, życie Filipa Artura Fischera nie było zbyt porywające, do tego miał trudny charakter i nie sprawiał wrażenia człowieka, z którym każdy z nas chętnie by się zaprzyjaźnił. Nie jest to Elon Musk czy Richard Branson, ale warto poświęcić jego biografii niewielką część tej pracy. Filip Fischer to potomek czechosłowackich Żydów, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych w drugiej połowie XIX wieku. Swoją karierę rozpoczął w 1928 roku, kiedy postanowił porzucić naukę w Stanford Business School, aby podjąć pracę jako analityk papierów wartościowych w Anglo London Bank w San Francisco. W 1931 roku stworzył swoją własną firmę zajmującą się zarządzaniem pieniędzmi – Fischer & Company. Prowadził ją aż do przejścia na emeryturę w 1999 roku w wieku 91 lat. Fischer zasłynął przede wszystkim dzięki zakupowi akcji Motorola. To przedsiębiorstwo znane w Polsce głównie z telefonów komórkowych. Przed II wojną światową firma ta produkowała przede wszystkim radioodbiorniki. Potem jej sprzedaż ruszyła na północ ze względu na wytwarzanie telewizorów, które po wojnie chciało mieć każde gospodarstwo domowe w USA. Firma produkowała też środki łączności i wiele innej aparatury. W ramach ciekawostki warto wspomnieć, że w 1969 roku światu mógł usłyszeć słynne słowa Neila Armstronga: jeden mały krok dla człowieka, jeden wielki skok dla ludzkości, dzięki urządzeniu Motorola. Akcje tej firmy Fisher trzymał przez dziesięciolecia. W biograficznym dodatku do polskiego wydania dzieł Fishera, jego syn Kenneth wspomina, że ojciec miał trudny charakter i stale się czymś przejmował. W życiu prywatnym było to uciążliwe, ale od siebie dodajmy, że w życiu zawodowym mogło okazać się wielce korzystne. Czy zamartwianie się o spółkę, której akcje kupujemy, ma sens? Warto tutaj wspomnieć o opinii spekulanta George'a Sorosa. Ilekroć otwierał pozycję, starał się dociec, gdzie może się mylić, co może pójść niezgodnie z planem. Dopiero po odkryciu szeregu wad i potencjalnych zagrożeń uznawał, że pozycje można w spokoju trzymać dalej, o ile prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest mniejsze niż scenariusza pozytywnego. Inwestor lub spekulant, przekonany w 100% o słuszności swojej decyzji, jest narażony na potężne straty. Więcej informacji na temat węgierskiego miliardera i jego słynnych transakcji, jak pokonanie Banku Anglii, w wykładzie audio George Soros – Droga do fortuny. Wróćmy jednak do Fishera. Interesującą kwestią jest doskonała pamięć Filipa Fishera. Kenneth wspomina, że potrafił on zapamiętać nazwiska setek członków Izby Reprezentantów i licznych senatorów. Było to bardzo imponujące z tego względu, że co kilka lat następowały zmiany w ich szeregach, a Fisher wciąż był na bieżąco. Z jego zamiłowaniem do nazwisk polityków łączy się pewna historia. Kiedy poznał Warrena Buffetta, bardzo często mylił jego imię i nazywał go Howard. Spowodowane to było tym, że swego czasu ojciec słynnego inwestora, Howard Buffett, był kongresmenem. Fakt ten utkwił w głowie Fishera bardzo mocno i nazwisko Buffett kojarzyło mu się z jednym konkretnym imieniem. Co ciekawe, Warren Buffett nie zwrócił mu uwagi na mylenie imienia. Doskonała pamięć to cecha wspólna obu tych inwestorów. Buffett potrafi zwrócić uwagę na to, że zmieniła się cena danej akcji i należałoby przeanalizować spółkę pod względem jej atrakcyjności fundamentalnej. Buffett doskonale pamiętał, że na przykład przy cenie akcji $20 spółka X wyceniana była na równowartość wartości księgowej. Gdy jej kurs spadał nagle o 50%, to Warren zdawał sobie sprawę, że warto jej się przyjrzeć i dociec, czy problemy są przejściowe i można liczyć na powrót do normalnego poziomu wyceny. Były to czasy mniej efektywnych rynków finansowych. Nie było rzecz jasna prostych skanerów internetowych, pobierających podstawowe dane finansowe, pozwalających śledzić tysiące spółek pod względem fundamentalnym. Buffett miał swój własny skaner w umyśle, obejmujący setki, jeśli nie tysiące spółek. Tym samym posiadał wielką przewagę nad innymi inwestorami. Dzięki czytaniu całymi dniami raportów finansowych dysponował liczbami odnoszącymi się do fundamentów firm, ich realnego biznesu, które mógł przypisać do cen akcji. Spośród tysięcy spółek mógł wybrać kilka okazji, które wyłapał. Filip Fisher to intrygujący człowiek. Z jednej strony w kontaktach z ludźmi był wycofany, a z drugiej wywarł ogromny wpływ na całe rzesze inwestorów. Jego książka pod tytułem Zwykłe akcje, niezwykłe zyski stała się bestsellerem i przyniosła mu ogromną popularność. Trudny charakter sprawił, że żaden z synów nie był w stanie pracować razem z nim w jego małym funduszu inwestycyjnym. Kenneth wspomina, że atmosfera w niewielkim biurze była trudna. Filip Fisher zmarł zaledwie kilkanaście lat temu, w 2004 roku. Niestety pod koniec życia dotknięty był chorobą Alzheimera i stał się cieniem samego siebie. Przez długi czas nie potrafił wycofać się z biznesu powierniczego. Wciąż inwestował własne i cudze środki. Sędziwy Fisher podejmował wiele błędnych decyzji i stracił znaczną część kapitału. Trudno stwierdzić, do jakiego stopnia spowodowane to było postępującą chorobą. Jest to kolejna lekcja, której dostarcza nam Filip Fisher, tym razem niezamierzona. Dobry inwestor czy przedsiębiorca powinien wiedzieć, kiedy zejść ze sceny i udać się na zasłużoną emeryturę, gdy skala pomyłek staje się zbyt duża. Co ciekawe, Kenneth Fisher odniósł większy sukces finansowy od ojca. Jak podaje Investopedia.com, jest założycielem, dyrektorem naczelnym i współzałożycielem firmy Fisher Investments. Zajmuje się ona zarządzaniem pieniędzmi i obsługą przede wszystkim zamożnych klientów prywatnych i inwestorów instytucjonalnych. Kenneth publikuje artykuły w magazynie Forbes i jest autorem 11 książek, w tym 4 bestsellerów New York Timesa. Philip Arthur nie przekazał mu dużego majątku, za to opierając się na wiedzy ojca oraz własnych przemyśleniach, stał się miliarderem i jedną z 250 najbogatszych osób w Stanach Zjednoczonych. Do jego szczególnych zainteresowań można zaliczyć analizę wskaźnika cena do sprzedaży, price to sales, i identyfikowanie niedoszacowanych zapasów firm. Według stanu na koniec 2015 roku inwestycyjna firma Kennetha posiada pod zarządzaniem aktywa warte 63 miliardy dolarów, co plasuje go w branżowej czołówce. Według Forbes jego prywatny majątek wart jest ponad 4 miliardy dolarów. Można więc stwierdzić, że uczeń prześcignął mistrza, w tym wypadku syn ojca. Jednak to nie Kenneth Fisher jest najsłynniejszym uczniem swojego ojca. Uchodzi za niego rzecz jasna Warren Buffett, który twierdzi, że jest w 15% Fisherem, a w 85% Grahamem. Buffett często odwiedzał San Francisco, by osobiście spotkać się z Fisherem. Łatwo policzyć, że skromne 15% Fishera w fortunie Buffetta stanowi kwotę wynoszącą 11,5 miliarda dolarów. Oczywiście przeczytanie dzieł Fishera lub niniejszego opracowania stanowi dopiero krok w drodze do sukcesu. Przedstawione metody mistrza należy wdrożyć do swojej strategii inwestycyjnej, a następnie konsekwentnie ich przestrzegać. Nawet jeżeli większość z nas nie stanie się dzięki temu multimilionerami, to i tak warto skorzystać z ich mądrości. Długoterminowe oszczędzanie i inwestowanie na giełdzie może przynieść wiele korzyści dla naszego majątku. W zależności od potrzeb możemy dzięki temu zapewnić sobie zabezpieczenie emerytalne, środki na edukację dzieci czy po prostu na realizację marzeń. 15 punktów Fishera. Słynny analityk z Kalifornii chętnie przedstawiał swoje myśli w punktach, co znacznie ułatwia korzystanie z jego wiedzy. Aby zastosować przemyślenia Fishera odnoszące się do analizy jakościowej, można stworzyć skalę z ocenami. Dzięki temu uda nam się nadać jej do pewnego stopnia wymiar ilościowy. Przykładowo, jeśli będziemy oceniać firmę Adidas lub Kenty, możemy przy każdym punkcie Fishera wystawiać spółce oceny od 0 do 10, a następnie je zliczyć. Sumując, uzyskamy wynik od 0, spółka najgorsza z możliwych, do 150 punktów. We wszystkich kategoriach firma wypadła absolutnie rewelacyjnie. Każdy musi sam sobie odpowiedzieć na pytanie, jak bardzo będzie wyrozumiały względem przyszłej inwestycji. Czy spółka, która uzyska 100 punktów zamiast 150, będzie zasługiwała na to, aby kupić jej akcje? Nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Za to z pewnością 15 punktów Fishera i nadawanie ocen liczbowych jest skutecznym narzędziem, by porównywać firmy między sobą. Sam Fisher twierdził, że w idealnej sytuacji przedsiębiorstwo, w które zamierza zainwestować, powinno spełniać 15 kryteriów. Jeżeli jednak część z nich z jakichś powodów nie jest zrealizowana, nie przekreśla to jego szansy na dokonanie inwestycji życia. Jednak firma, której sytuacja nie spełnia większości kryteriów, z pewnością nie będzie stanowić dobrej lokaty kapitału. Część wymagań dotyczy polityki firmy, a inne skuteczności jej stosowania. Niektóre informacje należy uzyskać bezpośrednio ze spółki, a inne ze źródeł z nią związanych. Dogłębne zapoznanie się ze specyfiką przedsiębiorstwa wymaga ciężkiej pracy, jednak jej owoce mogą przynieść ogrom satysfakcji finansowej i ponadprzeciętne rezultaty. Przejdźmy zatem do 15 punktów, które mają formę pytań. W tym opracowaniu przedstawimy je w nieco innej kolejności niż uczynił to Fisher i zmieniając nieco treść, zachowamy jednak ich pierwotny sens. Punkt pierwszy. Czy firma posiada produkty lub usługi o wystarczającym potencjale rynkowym, aby umożliwić znaczny wzrost sprzedaży w ciągu najbliższych kilku lat? Zdaniem Fischera niemożliwe jest osiągnięcie znacznego, jednorazowego zysku z akcji firmy, której przychody, potocznie nazywane sprzedażą lub obrotami, stoją w miejscu czy wręcz maleją. Boleśnie mogli się o tym przekonać akcjonariusze telekomunikacji polskiej Orange. Wspomniana spółka od 2011 roku znajduje się w trendzie spadkowym. Co prawda kurs akcji notował pewne odbicia spowodowane ogłoszeniem wypłaty dywidendy, zdarzenia te nie były jednak spowodowane wzrostem dochodów, a jedynie działaniami spekulacyjnymi. W dłuższej perspektywie takie podrygi nie stanowią atrakcyjnego źródła zysków kapitałowych dla przezornego inwestora. Oprócz wspomnianej wcześniej sytuacji istnieją inne rozwiązania umożliwiające krótkoterminowe podbicie ceny akcji. Do działań takich można zaliczyć kreatywne działania księgowe oraz korzyści operacyjne, będące wynikiem lepszej kontroli kosztów. Mogą one czasami przyczynić się do wystarczającego zwiększenia zysku netto, aby wywołać wzrost cen akcji. Tego rodzaju zdarzenia są poszukiwane przez spekulantów. Jednak osoba chcąca w swoich poczynaniach inwestycyjnych naśladować Filipa Fischera szuka firm, które są w stanie generować wzrost zysku przez lata, a nie wykazywać się tylko okazyjnymi zrywami. Jako przykład firm, które były w stanie rozwijać się przez dekady, można przytoczyć amerykańskie spółki technologiczne Apple, IBM czy Microsoft. Wprawdzie w 1943 roku ówczesny prezes IBM Thomas Watson przewidywał, że świat będzie potrzebował maksymalnie 5 komputerów, jednak później firma ta z sukcesem sprzedawała miliony komputerów na całym globie. Jakim zaskoczeniem mógłby się okazać dla Watsona gwałtowny wzrost zapotrzebowania na komputery osobiste rozpoczęty w latach 80. Wzrost ten spowolnił dopiero w ostatniej dekadzie, ze względu na to, że preferencje konsumentów przesunęły się w stronę smartfonów. Również obecnie przewidzenie kierunku rozwoju branży technologicznej jest sporym wyzwaniem, gdyż znacznie się ona rozwinęła i pojawiły się wyspecjalizowane nisze. Warto pod kątem tego kryterium szukać kandydatów do portfela wśród największych innowatorów. Może LiveChat czy CD Projekt mogą stanowić w przyszłości perełki spełniające pierwsze kryterium Fischera? Należy jednak zwrócić uwagę, że firmy te nie należą do tanich pod kątem wyceny fundamentalnej, a przypuszczenia co do dalszego ich rozwoju mogą się nie sprawdzić. Dla wielu inwestorów na warszawskiej giełdzie już 10 lat temu było oczywistym, że dzisiejszy Orange będzie generował coraz niższe przychody. Łudzili się oni jednak, że redukcja kosztów zdoła podtrzymać zyski netto. Historia gospodarcza zna jednak wiele przykładów spółek, które utraciły swój potencjał przychodowy w sposób nieoczekiwany, co doprowadziło je do upadku albo drastycznego zmniejszenia się zysku i udziału w rynku. Spektakularnym przykładem firmy, która straciła pozycję lidera w swojej branży, jest Nokia, która przespała rewolucję związaną z powstaniem smartfonów. U szczytu swojej popularności, czyli w 2003 roku, firma ta posiadała aż 40% udziału w rynku telefonów komórkowych. Dodatkowo w tym samym roku powstał model 1100, który do tej pory dzierży tytuł najlepiej sprzedającego się telefonu w historii. Na całym świecie sprzedano 250 milionów egzemplarzy tego modelu. Jak na ironię, problemy zaczęły się zaraz po tym, gdy firma odniosła tak duży sukces. Przyczyną tego stanu rzeczy był fakt, który na pierwszy rzut oka może wydawać się dość błahy. Nokia przestała nadążać za modą. Na początku XXI wieku dużą popularnością cieszyły się telefony z klapką, a fiński producent konsekwentnie obstawał przy swoich jednobryłowych urządzeniach. Zarząd spółki był święcie przekonany, że ich rozwiązania są najlepsze i zignorował potrzeby klientów. Dopiero w 2004 roku powstał pierwszy model telefonu z klapką – Nokia 7200. Nie uratował on jednak sytuacji, bo na zapotrzebowanie konsumentów już wcześniej odpowiedzieli konkurenci – Samsung i dawny ulubieniec samego Fischera, czyli koncern Motorola. Utrata pewnej części udziałów w rynku klasycznych telefonów komórkowych była na pewno bolesna, ale nie pogrążyła Nokii całkowicie. Prawdziwy kryzys przyniósł rok 2007, kiedy swoją premierę miał pierwszy iPhone. Smartfon produkowany przez Apple od początku swojego istnienia zrobił furorę oraz zyskał całe rzesze wiernych wyznawców. Zarząd Nokii z niewiadomych przyczyn nie potrafił skutecznie zareagować na nowe okoliczności. Firma wprawdzie produkowała telefony z dotykowym wyświetlaczem, ale nie mogły one konkurować z iPhone'em, który charakteryzował się bardziej funkcjonalnym i wydajnym systemem operacyjnym. Jednak największą tragedię przyniósł Nokii człowiek, który miał ją uratować, czyli nowy dyrektor zarządzający Steven Elop. Objął on stanowisko w 2010 roku. Od tego momentu każdego dnia jego pracy wartość firmy spadała o 23 miliony dolarów. W ten sposób Nokia, u szczytu popularności warta aż 400 miliardów dolarów, zeszła do poziomu niecałych 35 miliardów dolarów w 2017 roku. Co takiego zrobił Elop? To właśnie on postanowił, że jedyną platformą, na której będą działały sztandarowe telefony Lumia, stanie się mobilny Windows, bardzo wówczas niedopracowany. W latach 2012-2013 Microsoft płacił Nokii miliard dolarów rocznie za to, że tworzyła ona smartfony oparte o Windows Phone. Niestety nawet taka pomoc nie była w stanie uratować sytuacji. W 2013 roku Microsoft odkupił od Finów dział odpowiedzialny za projektowanie telefonów. I tak historia producenta właściwie dobiegła końca. Sama firma Nokia wprawdzie istnieje, ale zajmuje się wyłącznie tworzeniem inteligentnej łączności internetowej oraz ogólnie pojętym rozwojem technologii i oprogramowania. Telefonów produkować raczej już nie będzie. W maju 2017 roku Microsoft sprzedał dział Nokii odpowiedzialny za produkcję telefonów komórkowych spółce HDM. Nowy właściciel ma w planach produkcję smartfonów, tym razem opartych o system Android. Wątpliwe jest jednak, aby marka Nokia odzyskała swój dawny blask. Konkurencja w branży jest ogromna, a liderzy poszczególnych segmentów rynku nie oddadzą chętnie swoich klientów. Dobrym podsumowaniem tej smutnej historii może być wykres cenowy fińskiej spółki. Od swojego debiutu w 2005 roku jej akcje wzrosły z 11 do ponad 30 dolarów. Rok 2007 rozpoczął tendencję spadkową, która trwała aż do 2012 roku, kiedy to akcjami spółki handlowano po $1,80 za sztukę, zaś w sierpniu 2017